Pogotowie radiowe.
W piątkowych wydaniach Pogotowie Radiowego mówimy o sytuacji osób niepełnosprawnych. Chcemy promować ich działania, wskazywać dobre praktyki w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. Jeżeli tylko są tematy i sprawy, które chcieliby Państwo nam zgłosić, czekamy. 801 50 10 22 lub 81 743 7383. Oczywiście jak zawsze aktualny nasz adres e-mail pogotowie@radio.lublin.pl. Magdalena Lipiec-Jaremek, Piotr Wierzchoń, mówimy Państwu dzień dobry.
Rozmowy optymistyczne.
Funkcjonowanie dziadków, dzieci w rodzinach z niepełnosprawnością intelektualną. Magister Katarzyna Mazur i magister Aneta Ówniarz-Ozdoba ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie podjęły się opracowania tego właśnie tematu.
Bardzo często odczuwają społeczną izolację, ale też często rodzina czuje nadmierną ingerencję innych osób, podważanie ich kompetencji rodzicielskich. Często niestety też zdarza się, że rodzina stara się ukryć fakt, że dziecko jest niepełnosprawne. Bycie członkiem rodziny dziecka z niepełnosprawnością to jest bardzo często wyzwanie, zmaganie się z wieloma trudnościami, konieczność podejmowania takich decyzji, których rodziny dzieci zdrowych nigdy nie podejmą. To często też jest zmęczenie, bunt, ale też poczucie bezgranicznej miłości, dzięki której dziecko w tej rodzinie może być szczęśliwe i bardzo często jest szczęśliwe i może rozwijać się na miarę swoich możliwości. Narodziny dziecka niosą w każdej rodzinie ze sobą wielką zmianę w życiu rodziców, ale w zmianę też w życiu tych, którzy wchodzą w rolę babci i dziadka. A pojawienie się choroby lub niepełnosprawności jest zdarzeniem nienormatywnym, czyli takim, które nie jest pożądane i pociąga za sobą zmiany w funkcjonowaniu wszystkich członków na wielu obszarach aktywności. Trudności odczuwane przez rodziców dziecka z niepełnosprawnością również oddziałują na babcie i dziadków, szczególnie na tych, którzy zamieszkują wspólne gospodarstwo, bo to dziadkowie bardzo często stanowią wsparcie dla rodziców w procesie wychowania dzieci, pomoc w zapewnieniu im bezpieczeństwa i są źródłem realnej pomocy w codziennym zmaganiu się z trudnościami. Z badań też wynika, że dziadkowie bardzo często odczuwają przygnębienie i smutek z powodu utraty zdrowego wnuka, bardzo często powodowani troską i miłością o swojego niepełnosprawnego wnuka ograniczają mu sytuacje trudne i eliminują źródła negatywnych emocji. Często aktywność seniorów ogranicza się do życia rodzinnego, wspierania dzieci i wnuków, co wpływa na poczucie satysfakcji i nadaje sens życiu. W sytuacji niepełnosprawności wnucząt to dziadkowie przyjmują bardzo dużo na siebie obowiązków, starają się służyć swoim doświadczeniem w wychowaniu. Fragmenty, krótkie wywiadu z babcią dziecka z niepełnosprawnością, które właśnie unaoczni to, jak funkcjonują bardzo często dziadkowie dzieci niepełnosprawnych.
Badaną osobą była kobieta w wieku 87 lat, która posiada 4 własnych dzieci, 8 oraz 10 wnuków. Mieszka w mieście i bloku, w mieszkaniu 3-pokojowym. Mieszka tam wraz ze swoją córką, zięciem i 4 ich dzieci, z tym, że jedno dziecko jest niepełnosprawne, posiada głęboki stopień niepełnosprawności, chore od dziecka na mózgowe porażenie dziecięce. O postaci czterokończynowej. Jest to osoba leżąca, zdana na inne. Epilepsję, niedowidzi, niedosłyszy, jest niepełnosprawny intelektualnie w stopniu głębokim. Ma bardzo duże trudności z komunikowaniem swoich potrzeb, z tym, że babcia chłopca zaznacza, że potrafi rozpoznać jego podstawowe potrzeby poprzez obserwacje i doświadczenie, z tym, że jest to dość trudne, bo chłopiec ma jeszcze w połowie porażony nerw twarzowy, czyli brak jest mimiki. Jeśli zapytamy tą panią, jaka jest osobą, mówi przede wszystkim, że jest pracowita, uczciwa, lubi ludzi, lubi z nimi rozmawiać, bardzo lubi być w ruchu. Już od wczesnych lat pracowała w gospodarstwie rolnym wraz ze swoim mężem, pracowała również jako kucharz, później jako sprzedawca, aktualnie jest na emeryturze i sporadycznie dorabia jako gosposia. Pomaga również swojej córce, przy najstarszym niepełnosprawnym synu oraz najmłodszej wnuczce, która ma niespełna 2 lata. Jeżeli zapytamy ją, jaką jest babcią, tutaj przede wszystkim mówi, co lubi. Lubi widzieć swoje wnuki uśmiechnięte, zadowolone, gdy przynoszą dobre oceny. Natomiast jeśli chodzi o wnuka niepełnosprawnego, mówi, że lubi, jak jest spokojny, lubi mu czytać książki, śpiewać piosenki, wtedy on się wycisza. I taki typowy dzień polega przede wszystkim na opiece i pomocy córce przy wnukach. Natomiast jeżeli ma czas dla siebie, wtedy zajmuje się roślinami, rozwiązuje krzyżówki, a jeśli chodzi o wolny taki czas z wnukami, to po prostu wychodzi na spacery i na place zabaw. Myślę, że bardzo ważne jest pytanie, co daje pani radość w życiu? I tutaj ta pani odpowiada, zacytuję, wychowałam dzieci na dobrych, wartościowych ludzi, za których nigdy nie musiałam się wstydzić. Jeżeli mówimy o jej wnuku niepełnosprawnym, gdy miał się narodzić, ta rodzina wiedziała, że to będzie dziecko niepełnosprawne, z tym, że babcia, jak wspomina, mówi, że nie wiedziała, w jakim stopniu będzie on niepełnosprawny oraz jak wygląda życie z osobą niepełnosprawną w domu. Po narodzinach czuła ona smutek, niepewność, chciała być silna, jednak bardzo ciężko patrzyło jej się na cierpienie córki oraz wnuka. Wnuk też bardzo długo przebywał w szpitalu wraz ze swoją mamą i szybko pojawiły się też inne małe wnuki. To też można powiedzieć, że po części przejęła ona rolę matki, opiekowała się wnukami zdrowymi. Matka przebywała wraz ze swoim niepełnosprawnym dzieckiem w szpitalu. Jeżeli stan zdrowia się poprawił, wtedy byli oni w domu i babcia zajmowała się przede wszystkim wnukiem niepełnosprawnym i czynnościami pielęgnacyjnymi, takimi jak karmienie, przewijanie, przy czym pragnę zaznaczyć, że wykonywanie takich czynności przy dziecku niepełnosprawnym wymaga o wiele więcej wysiłku niż gdy to samo robimy przy dzieciach zdrowych. W tym przypadku na przykład karmienie trwało około 40 minut, miał podawany zmiksowany pokarm łyżeczką. Dławił się, krztusił, pluł, widać, że miał z tego powodu, że był karmiony, duży dyskomfort. Jednak nie było do końca diagnozy, bo był z drugiej strony niedożywiony. Natomiast jakość życia całej rodziny poprawiła się, gdy otrzymał PEGA, czyli żywienie dojelitowe i wtedy po prostu jego babcia mogła pójść do pracy i dorabiać jako gosposia, co jest dla niej bardzo ważne i istotne. Natomiast jeśli zapytamy ją o przyszłość, to chciałaby przede wszystkim zachować swoje zdrowie tak jak do tej pory i tak jak do tej pory pomagać przy dzieciach i być najbardziej sprawna.
Często sytuacja rodzin, w których pojawia się na świecie dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, pozostaje mimo wszystko w zamknięciu. Czy te sprawy zmieniają się w przeciągu minionych lat?
Pogotowie radiowe.
Jak jeszcze opieka dziadków nad wnukami niepełnosprawnymi wpływa na całość kształtowania się relacji rodzinnych? O tym Katarzyna Mazur i Aneta Ufniarz-Ozdoba ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie.
Zgodnie z systemową teorią rodziny, każde zakłócanie w jednym z podsystemów wpływa na pozostałe elementy tego podsystemu i obecność dziecka z niepełnosprawnością wpływa na pozostałych członków rodziny, ich relacje, funkcjonowanie. Co tutaj z tego wywiadu wynika, pani opowiadała o swoich emocjach, odczuciach, jak jest teraz, jak było kiedyś, jak dowiedziała się, że dziecko jest niepełnosprawne. Gdy już się dowiedziała, cała rodzina musiała zmienić swoje aspiracje życiowe, na nowo określić swoje plany. Babcie i dziadkowie dziecka z niepełnosprawnością często stanowią ważny filar życia rodzinnego i często, jak tutaj w tym wywiadzie widać, ich życie skupia się na potrzebach innych członków rodziny. Tutaj pani było ciężko powiedzieć, co ona by chciała, bo ona by chciała, żeby wnuki były zdrowe. Ciężko jej było też powiedzieć, jakie ona ma marzenia. Jej marzenia koncentrują się wokół wnuków, wokół dzieci. I mamy świadomość, że to jest tylko niewielki wycinek tej tematyki. Jest bardzo wiele zmiennych, które mają wpływ na funkcjonowanie babć i dziadków, dzieci z niepełnosprawnością. wiek seniora, wiek dziecka z niepełnosprawnością, stopień niepełnosprawności i sposób jego funkcjonowania, cechy osobowości, miejsce zamieszkania. I myślę, że to jest taki, na wiele, dużo różnych badań można skorzystać z tego tematu.
Dziś przyglądamy się sesjom tematycznym poświęconym niepełnosprawności intelektualnej, ale pod kątem domowym, jak i starości, bo często pedagogika specjalna dotyka przede wszystkim osób młodych i dzieci. A co ze starszymi niepełnosprawnymi?
Rozmowy optymistyczne.
Doktor Agnieszka Żabińska z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie podjęła się opracowania tematu korelacja starości i niepełnosprawności intelektualnej jako wyzwanie współczesnego, empatycznego społeczeństwa.
Wzrost populacji osób starszych z niepełnosprawnością intelektualną rodzi szereg konieczności. Przede wszystkim podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia optymalnych warunków życia, uwzględniając jednocześnie zagadnienia związane z rehabilitacją i wsparciem, ale najistotniejsze jest samostanowienie, empowerment osoby z niepełnosprawnością intelektualną, czyli skoncentrowanie się na osobie, na jednostce ludzkiej. Niepełnosprawność intelektualna dotyka około 3% ogółu populacji na świecie. W wielu państwach, w tym również w Polsce, znacznie wzrosła tu przeciętna długość życia i dotyczy to również osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przypuszcza się, że ta tendencja będzie się utrzymywała lub będzie rosła. Choć w odniesieniu do populacji ogólnej ten czas życia osób z niepełnosprawnością jest prognozowany jako krótszy. Jest zwiększone ryzyko przedwczesnej śmierci, choć obecnie osoby te żyją właśnie dłużej niż kilkadziesiąt lat temu. Szczególnie tutaj odnosi się do osób z zespołem Downa, z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Dane z różnych źródeł potwierdzają fakt, że w chwili obecnej populacja osób z niepełnosprawnością w wieku 65 lat i więcej wynosi około 10% populacji osób z niepełnosprawnością, natomiast wzrośnie w 2030 roku do około 30%. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są w daleko większym stopniu niż populacja generalna narażone na szereg chorób współwystępujących. Takie dość znaczące badania z Nowej Zelandii, które wykazały, że stan zdrowia osób z niepełnosprawnością z wiekiem ulega znacznemu pogorszeniu. Badane było 1063 osoby i w tym 17% z badanych cierpiała na epilepsję, 23% miała inne znaczne niepełnosprawności. Problemy okulistyczne dotyczyło 32% badanych, nadwaga 40%. 75% badanych zażywała na stałe różnego rodzaju leki. Takie zatrważające moim zdaniem jest to, że 5% osób z populacji z niepełnosprawnością intelektualną, tych starzejących się, tych osób starszych, miało prawidłową higienę jamy ustnej, że tak powiem, nie miało problemów stomatologicznych. Jedynie 5%. Natomiast jeśli chodzi o zaburzenia psychiatryczne, też dość często pomijane, myślę, w analizach teoretycznych, a występują u 20% osób z niepełnosprawnością intelektualną w wieku powyżej 65 lat. Znaczna część tych zaburzeń wynika z żałoby i smutku wywołanego utratą ważnych osób w życiu osoby z niepełnosprawnością. Innym problemem jest, ważnym problemem jest demencja i choroba Alzheimera, zwłaszcza choroba Alzheimera dotycząca osób z zespołem Downa, która występuje u 9% osób z tym zespołem już w wieku 40-49 lat, 36% w wieku 50-59, 54% w wieku 60-69. Tutaj ta optymistyczna granica wieku, ponieważ mimo tego, że długość życia osób z zespołem Downa wzrosła, to przyjmuje się, że średnio żyją do 60 mniej więcej roku życia. W przypadku osób z zespołem Downa 8 na 10 z nich doświadcza choroby Alzheimera.
Pogotowie radiowe.
Temat osób starszych, niepełnosprawnych jest tematem często pomijanym w naukowych pracach. Okazuje się jednak, że wzrasta liczba osób starszych, niepełnosprawnych.
Trudna starość osób z niepełnosprawnością intelektualną, tak sobie zatytułowałam, ponieważ chciałabym się tu skupić na trzech ważnych zakresach. Błędy w diagnozie i w zakresie przepisywanych leków. I znowu badania wykazują, że zarówno lekarze pierwszego kontaktu, jak i opiekunowie tych osób nie znają najlepiej potrzeb w zakresie chorób występujących u osób z niepełnosprawnością intelektualną. A właściwe leczenie bywa utrudnione między innymi ze względu na problemy z komunikacją pojawiające się u tych osób. Brak właściwej wiedzy czy niedocenienie wagi problemu, ponieważ często pojawiający się problem tłumaczony jest jako jeden z elementów niepełnosprawności lub jeden z elementów będących naturalnym procesem starzenia się, a nie nowym zagadnieniem dotyczącym tej konkretnej osoby. I znowu rzecz istotna, określone jest na podstawie różnych badań, że u osób starszych z niepełnosprawnością intelektualną wykrywanie chorób następuje zasadniczo później, nawet o 2-3 lata później niż u osób z populacji ogólnej, co w konsekwencji utrudnia leczenie i zdecydowanie obniża jakość życia tych osób. Ten czas wolny, drodzy Państwo, my koncentrujemy się na osobach młodszych w pedagogice specjalnej. Zdecydowanie skupiamy się na kolejnych terapiach, kolejnych rewalidacjach, wprowadzaniu kolejnych metod, ale też zapewnieniu tego czasu wolnego. Natomiast osoby starsze z niepełnosprawnością w momencie, kiedy nie są na przykład uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej, wynika z charakterystyki niepełnosprawności intelektualnej, nie potrafią sami zorganizować sobie tego czasu wolnego. Jest to kolejne ważne zagadnienie, nad którym warto się pochylić. I jeszcze inne, narażenie na zmiany. Narażenie na zmiany w momencie, kiedy mamy coraz starszych rodziców osób z niepełnosprawnością. W związku z tym dylematy związane z tym, co będzie dalej, co będzie później. Właśnie, udane starzenie się. Kwestionowane w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością bywa już samo pojęcie udanego starzenia się w odniesieniu do tej grupy ludzi, ponieważ analiza definicji stosowanych do określenia tego pojęcia zakłada brak niepełnosprawności intelektualnej jako jednego z wyznaczników udanego starzenia się. Więc osoby z niepełnosprawnością mają niewielkie szanse na udane starzenie się, często traktowane jak wieczne dzieci. Czasem wynika to też z sytuacji rodzinnej. Czasem rodzice nie pozwalają swoim dorosłym dzieciom z niepełnosprawnością dorosnąć. Ogromne dylematy rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną. Co będzie dalej, jak będzie dalej? Czy mogę swoje sprawne dzieci obarczyć odpowiedzialnością za ich niepełnosprawne rodzeństwo? Ja znalazłam w literaturze programy wsparcia, gdzie rodzice mogą się zgłosić i przedyskutować te zagadnienia, które ich nurtują, czyli określenie swojej wizji, określenie osób, organizacji, na które mogą liczyć, choćby same rozmowy, poznanie istniejącego systemu prawnego i możliwości finansowego wsparcia i wsparcia w podjęciu decyzji co do wizji przyszłego życia, pomoc w wyrażeniu własnej woli, czyli różnego rodzaju zapisy notarialne, finansowe. I to wygląda i brzmi fajnie, Natomiast ja z własnego doświadczenia, z kontaktu z wieloma rodzicami dorosłych osób z niepełnosprawnością, wiem, że niestety w niewielkim zakresie ci rodzice mogą liczyć na takie tak szerokie wsparcie w tym bardzo trudnym dla nich okresie i bardzo, bardzo smutne czasem, bardzo przykre słowa i bardzo nurtujące, kiedy spotykam się z ludźmi, którzy mają 80 lat i największym dla nich zmartwieniem jest to, co będzie dalej z ich dzieckiem. Co się zadzieje, gdzie wyląduje i czy będzie tam zaopiekowane i szczęśliwe. Istotne jest poszerzanie wiedzy samych niepełnosprawnych o tym, że będą wchodzili w tą dorosłość, będą wchodzili w starość, ale ważne jest też umożliwianie im pokazywania własnych preferencji, czyli ten empowerment, o którym wspomniałam dość zdawkowo, a jest bardzo istotnym. Ważne jest współprzebywanie z osobą z niepełnosprawnością, empatyczne postrzeganie jej wzlotów, upadków, trosk i radości. Ważne jest bycie obok i traktowanie osoby z niepełnosprawnością jak pełnoprawnego człowieka. I to jest najistotniejsze, to są te najważniejsze elementy kluczowe dla empowermentu jednostki osoby z niepełnosprawnością.
I z takim oto przesłaniem dr Agnieszki Żabińskiej z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie pozostawiamy Państwa. Kończymy dzisiejszy program. Magdalena Lipiec-Jaremek, Piotr Wierzchoń, dziękujemy i polecamy Państwu zakładkę Pogotowie Radiowe oraz Rozmowy Optymistyczne na stronie Radia Lublin.